w jakim sensie będzie się powtarzać to wszystko, o czym już słyszeliście, mianowicie katechezy zawarte w Apokalipsie świętego Jana Apostoła. Ale ja sam osobiście stwierdzam, że ilekroć na nowo wchodzę do Apokalipsy, to za każdym razem Duch Święty daje nowy głos. Najpierw jednym głosem była mi śpiewana ta pieśń, później na dwa głosy, na trzy, na cztery. Teraz już nie wiem na który, ale gdzieś tam już. Dlatego warto wracać. Za każdym razem Duch Święty pozwala nam usłyszeć co innego. Z doświadczenia wiemy, ja przynajmniej wiem, że jak mi jakaś melodia bardzo się podoba, no to nieustannie ją powtarzam. Ale po pewnym czasie mam dosyć. Najpiękniejsza melodia w pewnym momencie przestaje cieszyć, człowiek sobie zmienia. I Duch Święty o tym wie. I Pismo Święte jest tak napisane, że wprawdzie nie zmienia tej pieśni o miłości Boga w krzyżu Jezusa Chrystusa, tylko że ona ma nieskończoną ilość głosów. Całe Pismo Święte śpiewa o krzyżu. Tylko w końcu to jest potężny chór. Poczynając od tego, o czym mówiliśmy, błogosławiony, który odczytuje i którzy słuchają słów tego proroctwa. Błogosławiony to znaczy tyle samo, co wchodzący w piękno wyjaśni Bożej o moje życie, o wartość Kościoła, wartość mego chrześcijaństwa. Mówiłem wam o tym, że takim symbolem epoki Ojca są dwie tablice dekalogu. Symbolem epoki Syna jest krzyż, a symbolem epoki Ducha Świętego jest świecznik. Ale te trzy symbole mają jeden wspólny mianownik – bojaźń Boga. Bóg się boi jako Ojciec o cierpienie swoich dzieci. Żeby nie cierpiały, dał dekalog i daje dekalog. No ale co te dzieci zrobiły z dekalogu? Ponieważ powiedziały, to jest prawo, a szatan wmówił człowiekowi, jeżeli Bóg daje prawo, to tam, gdzie ogranicza człowieka, to nie jest miłością. W związku z tym tworzy własne prawa. I studiują ludzie te prawa. Praw, ile tych praw. Rząd jest tym lepszy, im więcej nowych ustaw stworzy. I ludzie cierpią. A Jezus chce wnieść jedno prawo. Prawo swojej obecności, zmartwychwstaniu. No a w końcu świecznik. Żeby tak prześwietlić wszystko, żeby w moim wnętrzu kosmaty nie miał szans. Nawet jak koniusza ogonka zostawi. O! I wtedy go się adeptuje i zabiera ogonek. Bo obecność szatana to jest cierpienie człowieka. Obecność Ducha Świętego to jest pokój, radość. Wspominam o tym dlatego, żebyście tak do końca rozumieli, o co chodzi w Apokalipsie. O uchylenie cierpienia w rodzinie ludzkiej. O to, żeby przy odbiorze tej melodii miłości Boga wysterować radio, swoje wnętrze tak na pełnię, żeby nie było trochę kwiku, zgrzytów, no i jakieś tam przebłyski piękna. Dziś robimy krok dalej, przeczytamy sobie tak zwany drugi wstęp, który jest streszczeniem całości chrześcijaństwa, całości Pisma Świętego. Co mieliśmy robić wczoraj, ale na szczęście nie robiliśmy, bo by było za dużo szczęścia. Jan do siedmiu kościołów, które są w Azji, łaska wam i pokój. Od tego, który jest, który był i który przychodzi. od siedmiu duchów, które są przed Jego tronem, od Jezusa Chrystusa, świadka wiernego, pierworodnego umarłych władcy królów ziemi, temu, który nas miłuje i który nas przez swoją krew uwolnił nas od naszych grzechów i uczynił nas królestwem kapłanami dla Boga i Ojca. Jemu chwała i moc na wieki wieków. Amen. Oto nadchodzi z obłokami i ujrzy go wszelkie oko i wszyscy, którzy go przebili, i będą go opłakiwać wszystkie pokolenia ziemi. Tak, amen. Jam jest Alfa i Omega, mówi Pan, który jest, który był i który przychodzi, Wszechmogący. Na przykładzie siedmiu kościołów, siedmiu gmin chrześcijańskich, bardzo ważne katechezy do kościoła. Bóg w swej najgłębszej istocie jest niepoznawalny, a daje nam się poznać poprzez to, co czyni dla naszego dobra. I w tym drugim wstępie, w streszczeniu i całego Pisma Świętego, i w streszczeniu całej Apokalipsy, każda z osób Trójcy Świętej streszcza, co dla nas czyni i pragnie czynić. Łaska wam i pokój. Bardzo często słyszymy słowo łaska. Chodzi o to, żebyśmy wiedzieli, jaką treść podłożyć pod pojęcie łaska. We mszy świętej, we wprowadzeniach. Łaska, łaska, łaska. Słowo łaska oznacza dzieło Jezusa Chrystusa, a pokój dzieło Chrystusa zmartwychwstałego, ale zmartwychwstały Chrystus już jest obecnie osobą, trzecią osobą Trójcy Świętej, Ducha Świętego, jak mówi święty Jan Apostoł. Żeby zrozumieć słowo łaska, to jest bardzo łatwe, bo niektórzy proszą prezydenta o ułaskawienie, czyli o przebaczenie. Łaska to jest Jezus przebaczył. I jest trudno przebaczyć nieraz sobie, no a zwłaszcza trudno przebaczyć innym. No i w związku z tym lustracje się robi. Robi się różne sceny, manifestacje polityczne. Mając znamie krzyża w swoim wnętrzu. Czyli łaskę, przebaczenie, ułaskawienie przez samego Boga. Ale tutaj to się nikogo nie ułaskawi. Ale to mało ułaskawienie dla przestępcy, jeszcze go trzeba uzdrowić wewnętrznie. Trzeba wnieść w niego pokój Boży, Boże życie. Pokój, słowo pokój oznacza szczyt wszystkich darów. To tyle samo, co odpocznienie. To tyle samo, co też można powiedzieć zaślubiny, czyli spełnienie człowieka pod każdym względem. Pokój w głębi, który rodzi się pod wpływem obecności Trójcy Świętej w naszym wnętrzu. I rolą Ducha Świętego i Maryi, która jest narzędziem Ducha Świętego, jest uobecnić w nas Trójcę Świętą. A Trójca Święta przychodzi tam, gdzie jest krzyż chwalebny. Bo najgłębiej istotę Boga wyraził krzyż. Od tego, który jest, który był i który przychodzi, są nie dwie epoki Ducha Świętego, jak nas w tradycji wychowywano, ale są trzy epoki. Jest epoka Ojca, epoka Syna i epoka Ducha Świętego. Od tego, który jest, jest teraz epoka Syna. Który był, była epoka Ojca, która przychodzi, epoka Ducha Świętego. Najważniejsze tu jest słowo jest. Jest. Bóg Ojciec, powołując Mojżesza do wielkiej misji, do stworzenia jakby prototypu, jak my będziemy zbawieni w Jezusie, powołuje Mojżesza i powołuje mu, dając mu się poznać w krzaku gorącym, który płonie, ale nie spłonął. Bóg nie uszkodził stworzenia. Jest płomieniem, jest oczyszczeniem. Płomień daje ciepło, życie, ale też oczyszcza. płomień działa. Bóg działa. I wszystko, cokolwiek Bóg przez Mojżesza robił, Bóg Ojciec, to mówił i Izraelowi, i Egiptowi, a nam poprzez Pismo Święte. Tylko taki jest, który się objawił w plagach, a przede wszystkim w tej największej plagze, śmierci niewinnych pierworodnych Egipcjan i śmierci niewinnego baranka, który niewinnego baranka, co ocaliło Izraelitów. Chodziło o korektę najważniejszej prawdy. Kim w najgłębszej istocie jest Bóg? Nie ma takiego Boga, jakiego czcili Egipcjanie. Za takim pojęciem Boga jest ego i spycha w wydaniu ludzkim, a niewidzialnie jest duch pychy, duch egoizmu, duch ciemności. W końcu Księga Wyjścia powie nam, Duch Święty w tej księdze powie: Bogów Egiptu nie ma. I podsumowanie będzie przez przejście przez Morze Czerwone. Zatopione narzędzie szatana w gruncie rzeczy jest powrotem świata demonów, niby bogów, w Morze Czerwone. Symbol chaosu, piekła, ojczyzny demona, jak wiecie. Jest taki, który tutaj się zapowiedział, że jest miłością grzesznika, co sprawia, że tutaj widzialnie w tym świecie będzie oszczędzał grzeszników, a będzie nie oszczędzał niewinnych, bezsilnych, bezradnych baranków. Nie będzie oszczędzał. Powiedzielibyśmy, no to krzywdzi. Otóż jeżeli ktoś ma w sobie Boga, Ojca, to jest szczęśliwy, że jeszcze może służyć braciom i swoim życiem dać im. Ten, który był, ten, który jest teraz, Jezus Chrystus, w pełnym wymiarze jako pierworodny syn, jedyny syn Boga Ojca, staje się jednym z nas, po to, by być barankiem Bożym i w krzyżu powiedzieć nam: tylko taki Bóg jest, innego nie ma. Kto nie czci krzyża, ten wszedł pod pojęcie Boga, wprowadza szatana. I szatan nie manipuluje. Co widzimy w rozmiarach niesamowitych w dzisiejszej polskiej świętej rzeczywistości. Jeżeli się nie żyje realnie krzyżem, to bye bye. Czyściec będzie, ale będzie to czyściec na poziomie oczyszczenia przez świat demonów. Bo Bóg mówi: Jezus mój, mnie nie służyłeś. Innym duchom służyłeś. No to teraz niech one ci powiedzą, co to było warte. Który jest przez krzyż, przez łaskę, czyli ułaskawienie, przychodzi Duch Święty. Przychodzi jako świecznik w świeczniku i dopiero świecznik da nam odpocznienie, siedem darów, które obogaci nas, nasze poznanie, siedem darów, które obogaci naszą wolę, wolę dobre, wolę życia. W sumie wyjdzie to, wypłynie to wszystko z bojaźni Bożej, z krzyża chwalebnego. Bo jeżeli my już poczujemy się zbawieni, to my mamy obowiązek teraz, że tak powiem, z tego Morza Czerwonego ratować, podawać rękę tym, którzy będą w naszym kierunku wyciągać rękę. Świecznik. I ta pierwsza część Apokalipsy jest katechezą o świeczniku. Żeby zrobił się w nas pokój głębi. Wiecie, że świecznik nie będzie świecił, jeżeli nie ma knota. Knota. Ale niektórzy mówią, jeżeli lampa złe światło daje, to trzeba przyciąć knota. Otóż nie chodzi o to, żeby stale przecinać knot, żeby dobrze świecił, żeby nie kopcił. Tylko żeby dolewać oliwy. Knot wtedy kopci, jeżeli nie ma oliwy. Chrześcijanie dlatego kopcą w kościele i cierpią, bo kopcą, ponieważ nie mają oliwy. Oliwa to jest Pismo Święte. Trzeba dolewać oliwy Pisma Świętego. Znamy z Ewangelii Mateusza tę przypowieść o pannach młodych i głupich. Pięć głupich, pięć mądrych. Wszystkie miały lampy, tylko pięć miało oliwę jeszcze w naczyniach. Czyli Pismo Święte, poprzez Pismo Święte patrzyły na fenomen Jezusa Chrystusa, którego spotkanie opisują nam cztery Ewangelie. I te mądre panny mówiły, wszystko pasuje. Wszystko tutaj w Jezusie Chrystusie jest według scenariusza, który był zapowiedziany. Dobrze, to chodzi o to, jaki jest, jakiego nie ma. O tym trzeba bardzo, bardzo pamiętać. I ten świecznik powie, kiedy Kościół Chrystusowy jest, a kiedy nie jest Kościołem Chrystusowym, mimo że pisze Kościół katolicki, Kościół Chrystusowy. Napis ale nie sprawia, że ta rzeczywistość, która się tam dzieje, jest Kościołem Chrystusa, że Chrystus się może z tym utożsamić. Od siedmiu duchów, które są przed Jego tronem, nie jest powiedziane od siedmiu darów Ducha Świętego, tylko duchów. To znaczy, że każdy z darów Ducha Świętego ma potężnego anioła. Mamy siedmiu archaniołów. Siedmiu archaniołów. Każdy z nich opiekuje się jakimś darem Ducha Świętego. Od Jezusa Chrystusa świadka wiernego. Dlaczego Jezus nazywa się świadkiem? Bo gdyby nie to, że On jako ten, który się utożsamia z Ojcem, z którym Ojciec się utożsamia, przyszedł do ludzi, to byśmy nigdy nie wiedzieli, kim tak do końca jest Bóg. On jest świadkiem. Wiernym, że miłość Boga Ojca, który stworzył ten świat, a jest on dobry i zły, że Jego miłość jest jak słońce, Jego miłość jest jak bezinteresowna i potrafi ze zła wyprowadzać dobro. Jezus w krzyżu jest świadkiem wiernej miłości Ojca, pierworodnym umarłych, że nad tą miłością śmierć te panuje, nie ma władzy. Temu, który was, który nas miłuje, który przez swoją krew uwolnił nas od grzechów. Krew Chrystusa zmartwychwstałego. Tak jak w krzewie winnym płynie już wino, a później się jakoś tam to wino definiuje w tych gronach krzewu winnego. Taka jest natura życia w krzewie winnym, że to jest wino. Ma moc przetwarzania, przeistaczania wszystkiego wino, ten pierwiastek. Otóż krew Chrystusa zmartwychwstałego jest w nas, chrześcijanach, jest podobna do tego pierwiastka życia w krzewie winnym. W nas realnie płynie krew Chrystusa zmartwychwstałego. To można nazwać łaską, to można nazwać pokojem głębi, ale tak jak w krzewie winnym krzew winny żyje dzięki temu pierwiastkowi wina, tak samo i my żyjemy dzięki temu, że Jezus rozbudował swoje ciało, swoje człowieczeństwo o każdego z nas. I uczynił nas królestwem i kapłanami dla Boga i Ojca. Królestwem i kapłanami. Bo jeżeli Chrystus zmartwychwstały jest kapłanem w krzyżu, jest barankiem Bożym. I Chrystus przez zmartwychwstanie w nas się obecnia, to automatycznie wszyscy, którzy przyjęli Jezusa Chrystusa, stają się kapłanami, bo On w nich zaczyna panować, królować. I dlatego w tych różnych wykresach, które ja robię, to pokazuję, że na końcu jest bojaźń Boża u podstaw wszystkiego, inaczej mówiąc, Chrystus kapłan, który tak się zachował w krzyżu ze względu na bojaźń Ojca, o utratę, by nie utracić nas na wieki, by każdemu z nas dać to, kim jest Ojciec, czyli to życie nieskończone, które jest Bogu Ojcu, jako treść naszej wieczności. Jemu chwała i moc na wieki wieków. To jest epoka Syna, która ma się ku końcowi, a teraz zapowiedź jest o zbliżaniu się epoka Ducha Świętego. Oto nadchodzi z obłokami, obłoki przesłaniają słońce. To są grzechy. I ujrzy go wszelkie oko i wszyscy, którzy go przebili. I będą go opłakiwać wszystkie pokolenia ziemi. To jest cytat z proroka Zachariasza. Już prorok Zachariasz miał objawione, że epoka Ducha Świętego będzie miała swój przełom, tak jak epoka Syna. Ten przełom to był wstrząs dla Egiptu. Syni bogowie są nicością. Bo to Bóg jakichś niewolników wstrętnych, a Żydzi byli bardzo niekochani w Egipcie, że to bóstwo powaliło ich bogów, których oni czcili. Że na dobrą sprawę powinni uwierzyć w Boga tych niewolników. No to było trudne. Tak teraz z kolei, jak wczoraj mówiłem na homilii i wielokrotnie powtarzam, przyjdzie łaska prześwietlenia miłością z krzyża chwalebnego naszych wnętrz, wszystkich ludzi, którzy żyją, których Chrystus w krzyżu zbawił. Myśmy jako Kościół tego nie dokonali na skutek naszej słabości. Bóg sam tego dokona, dając czyściec na ziemi, przeżycie czyścia na ziemi. Nadchodzi z obłokami prawdy, jak myśmy przesłonili prawdziwy obraz Boga Ojca. Ujrzy go wszelkie oko, to nie chodzi o to oko, bo to są oczy. A oko to jest, jak mówi księga Syracydesa, to jest sumienie. Ujrzy go wszelkie sumienie. Jak bardzo myśmy zmarnowali dzieło Jezusa Chrystusa. Jak pozornieśmy go przyjęli. Jak pozornie daliśmy go światu. Że nie było żadnego łaskawienia. Nie, tylko rozwinanie. Ujrzy go wszelkie oko. Wszyscy w sumieniu poznają, że na nowo przybili Jezusa Chrystusa. Na nowo przybili, znaczy zranili Jego miłość. Wszechobecną. Zranili, przybili. Będą pokiwać go wszystkie pokolenia ziemi. To znaczy będą przeżywać żal doskonały, oby. Oczywiście to wielkie oczyszczenie będzie łatwiejsze dla tych, którzy będą wiedzieli, gdzie się zwrócić. Wczoraj odpisywałem jednej karmelitance na list i powiedziałem, mimo że jesteście karmelitankami, to będziecie oblężone. Ludzie będą garnęli się, bo wejdą w taką udrękę tych obłoków ciemności, że będziecie musiały mówić o to, że jesteście uratowani ludzie, tylko musicie jeszcze głębiej spojrzeć w swoje wnętrze, tam jest Chrystus ukrzyżowany przez was, w waszych wnętrzach. Podobała mi się prezentacja jednego rzeźbiarza mieszkającego w Rzymie. I on w pewnym momencie pokazał swoją rzeźbę człowieka, oczywiście bez głowy, i w środku krzyż. Taka, bym powiedział, wgłębienie, w tym wgłębieniu krzyż. Bardzo mi się to podobało, bo od dawna uświadamiam, Duch Święty mi uświadamia, że krzyż Chrystusa jest w was. To wyście go ukrzyżowali. Swoim myśleniem, tym, co myślicie, czego pragniecie, mniej lub bardziej. Krzyż Chrystusa jest w was. I wy macie szansę go zjąć z krzyża. Żeby nie był was, nie była w was jego miłość ukrzyżowana, tylko żeby był w was zmartwychwstały. I wtedy pojawi się pokój głębi. Kiedy go? Dlatego tych siedem listów do siedmiu kościołów będzie mówiło o siedmiu grzechach głównych, które prawdziwym wrogu, które będzie niszczył Kościół, nasze życie, żeby to bardzo poważnie traktować. No cóż tam, mam trochę tych grzechów głównych. Cóż wielkiego. Lekceważymy. Żeby tego nie lekceważyć, dlatego jest na czymś pierwsza część Apokalipsy i ten krzyk tutaj przez cytaty proroków. Jam jest Alfa i Omega, mówi Pan, ten, który jest, który był i który przychodzi. Wszechmogący. Teraz już jest wprowadzenie do siedmiu listów, do siedmiu gmin chrześcijańskich. Ja miałem wasz brat i współuczestnik w ucisku i w królestwie i wytrwałości w Jezusie. Byłem na wyspie zwanej Patmos z powodu Słowa Bożego i świadectwa Jezusa. Doznałem zachwycenia w Dzień Pański i posłyszałem za sobą potężny głos, jakby trąby mówiące: co widzisz, napisz w księdze. I poślij siedmiu kościołom. Do Efezu, do Smyrny, do Pergamonu, do Tiatyry, do Sardes, do Filadelfii i do Laodycei. Anioł was będzie mówił nocą i proszę wyrecytować listy po kolei. Jak nie będziecie umieli, to da wam senną noc. Ja już umiem, ale i tak nie. I obróciłem się, aby wiedzieć, co za głos do mnie mówił. A obróciwszy się, ujrzałem siedem złotych świeczników. A pośród świeczników kogoś podobnego do Syna Człowieczego, oblecionego w szatę do stóp i przepasanego na piersiach złotym pasem. Głowa jego i włosy białe jak biała wełna, jak śnieg. A oczy jego jak płomień ognia. Stopy jego podobne do drogocennego metalu, jakby w piecu rozżarzonego, a głos jego jak głos wielu wód. W prawej swej ręce miał siedem gwiazd, a z ust jego wychodził miecz obusieczny, ostry, a jego wygląd jak słońce, kiedy jaśnieje w swej mocy. Kiedym go ujrzał, do stóp jego padłem jak martwy. A on położył na mnie prawą rękę, mówiąc: przestań się lękać. Jam jest pierwszy i ostatni i żyjący. Byłem umarły, oto jestem żyjący na wieki wieków. I mam klucze śmierci i otchłani. Napisz więc to, co widziałeś i to, co jest i to, co potem musi się stać. Co do tajemnicy siedmiu gwiazd, które ujrzałeś w mojej prawej ręce i co do siedmiu złotych świeczników, siedem gwiazd to są aniołowie siedmiu kościołów, a siedem świeczników to siedem kościołów. Oto Słowo Boże. To jest już wprost wprowadzenie do pierwszej części Apokalipsy, która jest kontynuacją Ewangelii Mateusza, czyli rozwinięciem tego testamentu, który czytaliśmy na ostatnim spotkaniu Ewangelię Mateusza, rozdział 28, od wiersza 16. I po zmartwychwstaniu Jezus mówi: dana mi jest wszelka władza na niebie i na ziemi. Idźcie z tą moją władzą nad złem, nad ciemnościami. A tu jest już konkretyzacja, na czym polega ta władza i co nam Jezus jako wierzącym chce dać w testamencie. Mówi to Jana apostoła, ostatniego ze swoich uczniów, który jest więźniem politycznym na wyspie Patmos za Cezara Domicjana. Jego poprzednicy już, pierwszy to był August, którego usłyszano, on bardzo tego nie chciał, bronił się za wszelką cenę, a i tak mu wmawiali, że w końcu dla dobra imperium wyraził zgodę. Mówił im: co to za Bóg? Tak samo chodzę na stronę, jak i wy, tak samo cierpię. Oczywiście dowiemy się z listu do Smyrny, że w gruncie rzeczy to pogańska Smyrna pierwsza zaczęła walczyć o to, żeby najpierw Rzym ogłosić jako Boga, jako imperium, a później już Cezara. Ale pojawił się Domicjan, syn Tytusa, tego, który zdobył Jerozolimę w roku 70 i ją unicestwił tak dalece, że po dziś dzień została ściana płaczu. Syn Domicjan, który przedtem to tylko od pogan był wymagany ten kult, a teraz on powiedział: wszyscy, nawet senatorowie, musieli odkłaniać mu się głęboko i powiedzieć i mówić: mój Pan i mój Bóg, widząc go. Tak mu odbiło. Ba, w całym imperium rzymskim był tak zwany dzień cesarza, dlatego tutaj jest powiedziane: doznałem zachwycenia w dzień pański. Dzień pański to jest dzień zmartwychwstania Jezusa Chrystusa, pierwszy dzień po szabacie. Ale diabeł, wiedząc o tym, cesarowi wmawiając: ty się ogłoś Bogiem i Panem, był święcony dzień Cezara. To było święto narodowe Imperium Rzymskiego i wtedy Cezar był ubóstwiany w wielkim pochodzie, przyobleczony jako Bóg. Miał gdyby uroczysty wjazd do Rzym. I w całym imperium rzymskim były imprezy, ba, wszyscy musieli przed pomnikiem czy popiersiem Cezara ponoć ogień, wziąć troszeczkę kadzidła i wypowiedzieć słowa: jesteś moim Panem i Bogiem, i rzucić to na płonący ogień. Czyli tego nie mogli zrobić chrześcijanie. A tymczasem to była, że tak powiem, twarda selekcja dopuszczona przez Jezusa Chrystusa. Jest świadom tego święty Jan apostoł, będąc na wyspie. Tam byli ludzie niebezpieczni politycznie, nie może kryminaliści, tylko ludzie niebezpieczni, którzy zagrażali imperium. A fundamentem imperium to było między innymi niewolnictwo i kult Cezara. A chrześcijanie ani nie uznawali niewolnictwa pośród siebie. Jeżeli jakiś Rzymianin mający niewolników stała się chrześcijanem, automatycznie przywracał niewolność. Więc czuli w tym zagrożenie, ba, no nie mogli złożyć, czyli występowali przeciw racji stanu. To była zdrada jakby narodowa. Są wrogami imperium. Dzień pański, to tutaj podkładajcie dzień cesarski, dzień cesarza. Jezus niejako chce powiedzieć: nie martw się, to nie on jest Panem, tylko ja. On nie jest Panem śmierci, ja jestem Panem śmierci. On nie jest Panem chorób, a ja jestem Panem chorób i tak dalej. potęż jakby głos trąby. Otóż pojęcie trąby pojawia się tam, gdzie ma przybyć panujący. Jeżeli w czasach starożytnych gdzieś tam rządy były sprawowane przez to, że panujący krążył nieustannie po swoim imperium czy państwie i sprawował sądy i tak dalej, i tak dalej. I zapowiadali go jeźdźcy, którzy przyjeżdżali do danej miejscowości i trąbili i mówią, za niebawem przyjedzie i tak dalej. Trąba oznaczała przybycie władcy. Czyli te trąbami było zapowiadane to przyjazd Cezara jako Boga. To później weszło do Pisma Świętego, ogłoszenie sądu ostatecznego jako trąby. Wiecie, co się działo, gdy Izrael, a właściwie Bóg Jahwe, wkroczył do ziemi Kanaan, gdy chodzi o Jerycho, trąby, sąd nad wartością waszej siły, waszych bogów. Cezar jedynie oczyści moje chrześcijaństwo, wkraczając z tym swoim kultem. Wtedy chrześcijanie będą musieli wybrać między Cezarem a mną. Wyboru wielu się zaprze, ale będą tacy, którzy nie wybiorą. Ja w nich na nowo złożę ofiarę za Cezara i Imperium Rzymskie. Co widzisz, napisz w księdze i poszli siedmiu kościołom. I obróciłem się, aby widzieć, co za głos te trąby. Obróciwszy się, ujrzałem siedem złotych świeczników i pośród świeczników kogoś podobnego do Syna Człowieczego, obleczonego w szatę do stóp, przepasanego na piersi złotym pasem. To jest cytat z Księgi Daniela, rozdział 7. Księga Daniela, on gdzieś omawialiśmy, wy to doskonale pamiętacie, był świecznik. Księga Daniela to jakby odpowiednik apokalipsy świętego Jana Apostoła dla Izraelitów, mówiący o czasach Jezusa Chrystusa. Nie popełnijcie takich błędów. Ale dokładnie popełnili te błędy, ponieważ zlekceważyli księgę proroka Daniela. Tak jak my lekceważymy tę księgę, księgę apokalipsy. Tam jest Jezus nazwany Synem Człowiekiem, czyli Bogiem, który stał się Synem Człowieczym, człowiekiem. Ale jest kapłanem, przyobleczonym w szaty kapłańskie. Głowa jego i włosy białe jak biała wełna, jak śnieg. Aluzja do tego, że on jest jednocześnie Bogiem. Oczy jego jak płomień ognia są pełne, jego poznanie jest pełne świętości. Ważne jest to siedem świeczników. Ta pierwsza część apokalipsy powie nam, że każda gmina chrześcijańska powinna być na poziomie złotego świecznika. Każda gmina chrześcijańska. W związku z tym, skoro tak, to oczywiście nasze parafie powinny być na poziomie złotego świecznika, mające siedem darów Ducha Świętego. A jeżeli pada słowo świecznik, to trzeba sobie przeczytać, to już w domu sobie przeczytacie, z księgi Izajasza, proroka Izajasza, oto rośnie różdżka z pnia Jesego. Pierwsza zapowiedź siedmiu darów Ducha Świętego i że wtedy, kiedy dary Ducha Świętego będą w jakiejś wspólnocie, to zwierzęta zamienią się w ludzi. Pamiętacie, że lew z barankiem i tak dalej, dziecko będzie się bawić ze żmiją. Jak na razie, to tam komplementu pod adresem ludzi nie ma w tym rozdziale u nas. Ale przeczytajcie to sobie. Z księgi Daniela, rozdział 7, przeczytajcie sobie. Mowa o tym, że w tym świecie rządzą cztery bestie. To odpowiednik braku czterech Ewangelii. Cztery bestie. ale ostatecznie rządy nad tym światem przejął Syn Człowieczy, Jezus Chrystus, i po zmartwychwstaniu wkracza do Ojca. Te wymienione tytuły, stopy Jego podobne jak drogocennego metalu i tak dalej, to będziemy spotykać jako wstępy do tych siedmiu listów. Jako wstępy. Te określenia, no powiedzmy, że w prawej ręce miał siedem gwiazd, to będzie wprowadzenie do listu do Efezu. To oznacza, że Chrystus zmartwychwstały pracuje, trzyma w swoim ręku siedem gwiazd, siedem gmin chrześcijańskich, a przede wszystkim tego, który powinien być gwiazdą świecącą w ciemności. Dalej jest komentowany, że on jest aniołem. A tak naprawdę to chodzi o to, że na tym poziomie powinni być prezbiterzy prowadzący gminy chrześcijańskie. Anioł to ten samo, co posłany. I to będzie się powtarzać na wstępie każdego listu aniołowi Kościoła Sardes, aniołowi Kościoła Jedyna. Czy najpierw ta treść tego listu musi dotrzeć do prezbitera, tak jak mówiono w pierwszych wiekach, bo kapłani mieli wtedy święcenia biskupie jednocześnie, na tym poziomie. Później dopiero w mieście ci, którzy mieli święcenia, mieli na poziomie biskupów, a ci, którzy na wsi, no my na wsi, to niższe święcenia. Tak, tak, to już słabość ludzka weszła. Tak. Czyli te określenia będą tutaj powiedziane, co Chrystus zmartwychwstały będzie w sposób szczególny chciał powiedzieć przez dany list. Najważniejszy tekst. Przestań się lękać. Żeby to zrozumieć, to pozwólcie, że przeczytam jeden, może najważniejszy tekst, bo jest też drugi w Księdze Daniela. Pan zwa. Słowo Ewangelii według świętego Mateusza. Po sześciu dniach Jezus wziął z sobą Piotra, Jakuba i brata jego Jana i zaprowadził ich na górę wysoką osobno. Tam przemienił się wobec nich. Twarz jego zajaśniała jak słońce. Odzienie zastało się białe jak światło. Oto im się ukazali Mojżesz i Eliasz, którzy rozmawiali z nim. Wtedy Piotr rzekł do Jezusa: Panie, dobrze, że tu jesteśmy. Jeżeli chcesz, powstanie tu trzy namioty. Jeden dla Ciebie, jeden dla Mojżesza i jeden dla Eliasza. A gdy on jeszcze mówił, oto obłok świetlany osłonił ich, a z obłoku odezwał się głos: To jest mój Syn umiłowany, w którym mam upodobanie. Jego słuchajcie. Uczniowie słysząc to upadli na twarz i bardzo się zlękli. Jezus zbliżył się do nich, dotknął ich i rzekł: Wstańcie, nie bójcie się. Gdy podnieśli oczy, nikogo nie widzieli, tylko samego Jezusa. Oto słowo Pańskie. I to jest przywołane tutaj w Apokalipsie. Przestań się lękać, że mój Kościół zginie. Tak samo po zapowiedzeniu pod Cezareją Filipową, że On będzie Mesjaszem w krzyżu i zmartwychwstaniu. Apostołowie zupełnie podupadli na duchu. No i wziął trzech reprezentantów i na górze przemienienia zapowiedział swoje zmartwychwstanie. Bóg Ojciec powiedział, wszystko się odbywa według mego scenariusza, Jego słuchajcie. Przestańcie się lękać. To nie będzie klęska w krzyżu, tylko będzie triumf. Przestań się lękać tego, co będzie Domicjan robił w Kościele i z Kościołem. Czyli wroga na zewnątrz Kościoła nie ma. Jeżeli ktoś będzie mówił, wróg jest na zewnątrz, to pokazujcie mu tak, mój tam jest w tobie. Nie, bo niczego nie rozumiesz chrześcijaństwa. On położył na mnie rękę i w Ewangelii Mateusza czytaliśmy, że dotknął ich. Przestań się lękać. Historia zewnętrzna jedynie oczyszcza Kościół i ma zmusić Kościół do radykalizmu, żeby wreszcie zaczął Chrystus być barankiem Bożym. I taką misję pełni w naszych czasach komunizm. Przyszli złożyć w ofierze Izaaka, prosić o swoje zbawienie. Jam jest pierwszy i ostatni żyjący. To ja jestem Bogiem. Pierwszy i ostatni był używany w czasach starożytnych na określenie Boga. To nie Domicjan jest Bogiem, tylko ja jestem Bogiem. Bo Domicjan podlega śmierci, ja nie podlegam śmierci. Ja jestem Panem śmierci, wszelkiego rodzaju śmierci. Byłem umarły, oto jestem żyjący na wieki. Ja mam klucze śmierci i odchłani. Ja mam władzę nad śmiercią, nad odchłanią. Tam, gdzie dusze czekają na ogłoszenie zbawienia w Chrystusie. Napisz więc to, co widziałeś i to, co jest i co potem musi się stać. Co do tajemnicy siedmiu gwiazd, które ujrzałeś w mojej prawej ręce i co do siedmiu złotych świeczników. Siedem gwiazd to są aniołowie. Aniołowie. Siedmiu kościołów, czyli kapłani. Anioł kontaktuje między niebem a człowiekiem. Kapłan powinien kontaktować się między niebem a człowiekiem. Co do siedmiu świeczników to jest siedem kościołów. Czyli moi mili, katecheza jest okrutna. Nie ja jestem okrutny, jak wam się wydaje. I tak na mnie patrzycie, chciałem powiedzieć, to się mówi tak brzydko, spodelba, ale ja tego nie powiem. Okrutny jestem włosem. Takie rzeczy straszne nam to uwłacza i uwłacza. Albo gmina chrześcijańska, parafia w Polsce będzie na poziomie świecznika, a kapłan będzie aniołem, albo nie mówcie, że jesteście Kościołem Jezusa Chrystusa. Jak powiedziałem, żeby świecznik świecił, to nie mówmy, że trzeba obciąć knota. Tak reagujemy. Trzeba dolewać oliwy. Trzeba żyć Słowem Bożym. Dolewać, 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 dolewać. Żebyśmy nie kopcili, ale świecili.